24 minuty po 20. Magazyn Między Nami Zwierzętami. I teraz to jest ten czas, kiedy porozmawiamy o owadach. I ja poproszę mojego gościa, żeby przypomniał ten dźwięk, który usłyszałam dosłownie kilka minut temu. Dźwięk, który państwo teraz bardzo często słyszą w swoich domach, zwłaszcza kiedy się zasypia i to jest okropny dźwięk. Na końcu powinno być jeszcze takie klaśnięcie. Sebastian Pielichowski, biolog i miłośnik owadów, edukator w żywej edukacji.
Dzień dobry, dobry wieczór, tudzież. Ciężko powiedzieć.
Dzień dobry, dobry wieczór. Pora późna, a za oknem jasno. No i właśnie teraz wszystko żyje. A ponieważ my często też budując domy, po prostu wchodzimy na teren ssaków, owadów, ptaków i one po prostu zwyczajnie tak...
Nie, no oczywiście.
Są nawet gośćmi. One po prostu gdzieś sobie latają, wlatują przez otwarte okna. W większości osób się to po prostu chyba jednak nie podoba. Też widziałam reakcję dzieci. Dzieci no, reagują czasami histerycznie na jakiegokolwiek owada, tak jakby no, był to przybysz z kosmosu.
Ostatni dzień.
Ostatni dzień?
No bo ten owad przyleciał i zgładzi nas wszystkich. Takie są niestety. Z czego to wynika? Bo to trzeba tak na skróty troszeczkę. Wielokrotnie już o tym mówiłem. My się wysterylizowaliśmy totalnie. Tak naprawdę zbudowaliśmy sobie enklawę, w której uważamy, że tylko my mamy prawo istnieć.
Mówisz o domu, tak?
O mieszkaniu. Tak, oczywiście. Bardzo często jest tak, że budujemy ekskluzywne apartamenty, domy. No i nagle się okazuje, coś tam wlatuje i wszystko jest złe. No i oczywiście, no... Ja nie,
a ty lubisz muchy w domu na przykład?
Czy byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że na przykład 500 komarów dla mnie to jest nic i ja generalnie sobie mogę z nimi siedzieć i w ładzie i spokojnie w domu.
Ale tak, tak było. Opublikowałeś nawet film
z
tymi komarami.
Zwabiły się do światła i troszeczkę ich wleciało rzeczywiście. No, akurat rzeczywiście potężny wylęk był, więc... Całe szczęście większość to były samce.
A to było tak, tak się dzieje, kiedy biolog traci kontrolę nad swoimi obiektami badań.
Znaczy to nie mógł pobyć badań, po prostu miał otwarte okno, zaczęły wlatywać. Pierw 2, 3, 15, 50, 500, a potem byłem ciekaw, ile jeszcze przyleci. Ja patrzę troszeczkę inaczej. No, dla mnie też ważne jest, jaka ćma przyleci. Akurat jeżeli już mam otwarte okno, jakaś ćma wleci, to dla mnie też jest ciekawe, bo dla mnie nie tylko jest ciekawe to, jak ona wygląda, jaki ma kolor, ale jeżeli mi się uda oznaczyć gatunek, to może być coś też bardzo ważnego. Może to będzie pospolicie występujący gatunek, może będzie rzadki, może chroniony. Więc ja patrzę też przez takich kryteriów. No i teraz właśnie, no często wlatują nam owady do domu, czy wchodzą takim owadem dosyć szczególnym. Ja mam taką w ogóle tezę, że przynajmniej raz w życiu każdego człowieka do domu musi wejść pasikonik zielony. Czyli ten nasz największy, wielki, zielony pasikonik. I on rzeczywiście zazwyczaj, i to nieważne, czy mieszkamy w domku, czy w wieżowcu na 10 piętrze. Ja mam taką tezę, ona rzeczywiście w większości się sprawdza. Jak ją mówię, to wszyscy zawsze wybuchają tam śmiechem, czy też właśnie przyklaskują, bo zaraz sobie przypominają, jak na przykład leżą w łóżku w nocy i nagle czują, że coś im kroczy po nagim ramieniu na przykład i się budzą nagle i zrywają tego owada, gdzieś tam rzucają go zazwyczaj o ścianę, bo to oczywiście zawsze budzi taki lęk.
Bo jest taki spory dosyć.
Nie, no to jest ogromny owad oczywiście i tylko, że właśnie my nie akceptujemy dużych owadów, bo my w naszej
strefie... Ale chwileczkę, jak? A komar?
No ale komar nie jest taki duży jak pasikonik, prawda?
Natomiast, ale też nie akceptujemy.
Nie, oczywiście, bo brzęczy się i krew i jeszcze do tego wszystkiego swędzi potem. Jeszcze przynosi choroby, szczególnie w krajach tropikalnych, ale gdzieś zatrzymamy się przy tych największych jednak owadach. My jesteśmy nauczeni w Polsce w strefie klimatu umiarkowanego, że jednak owady są małe, prawda? No bo jest taka zależność, że jeżeli jest ciepły klimat, są to tropiki, to te owady zazwyczaj są też większe, mają inne możliwości, tak? Samo to, że największą owadę na świecie jest patyczak olbrzymi, którym samica ma z odnóżami 55 centymetrów, no to robi wrażenie, tak? Ja często jak pytam dzieci na przykład na zajęciach, jaki jest owad i mówię na przykład mały, no to ja wtedy taką kontrę właśnie mówię, no przecież to jest większy od Yorka, prawda? Czyli owad nie taki mały może być, prawda? Ale no my, jeżeli widzimy dużego owada w Polsce, no na przykład, no, ja już dawno nie widziałem na przykład, ale chrabąszcz majowy. no to rzeczywiście to jest dużo owad. I chrapacz majowy jeszcze ma taką...
Głośny.
Głośny, bo to w ogóle jak żuki latają, czy chrząszcze w ogóle jak latają, to takie dosyć nieporadne jeszcze, jak helikoptery, takie bombowce, wibrują mocno i się rozbijają o ściany, bo one tak nieskoordynowanie dosyć latają. Natomiast...
Ale tymi odnóżami tak się mocno wczepiają na przykład we włosy i nie jest łatwo
je oczywiście
ściągnąć.
I teraz właśnie na przykład często jest tak, że siedzimy sobie wieczorkiem przy grillu, właśnie czerwiec, lipiec i takie właśnie mniejsze chrabąszcze latają taką całą chmarą, co parę lat szczególnie, bo to właśnie takie, co parę lat są takie rójki masowe i guniak czerwczyk wtedy lata. Taki jest, no taki mniejszy chrabąszcz.
Guniak czerwczyk?
Tak.
I, oj, urocza nazwa.
I one właśnie tak masowo latają wtedy i tak wszyscy patrzą, bo to taki mały owad, a strasznie wibruje, ale też potrafi do domu wtedy właśnie wlecieć i robi troszeczkę takiego zamieszania, bo to się o ściany rozbija, to jest jednak no, chrząszcz dosyć, wobec tego utwardzone ma te pokrywy, taki dosyć, no jednak twardy jest to owad, więc się rozbija zaraz tu o szklankę, tu o ścianę, tu właśnie o telewizor i tak dalej, i tak dalej.
Ale teraz, czy on nam może zrobić krzywdę?
I teraz właśnie nam krzywdy nie zrobi, ale my jesteśmy zaoferowani, że właśnie ten błogostan domowy, ten spokój, tę sterylną ciszę, można powiedzieć, tak, właśnie przerywa jakiś intrus i ten właśnie owad często jest traktowany jak intrus. Oczywiście, no nie będę tu hipokrytą sam, że przecież no nie klaskam komarów, no nie klaszczę komarów, no oczywiście, że tak, no bo to, co często powtarzam, my nie jesteśmy ani panami przyrody, ani nie jesteśmy służącymi przyrody, my jesteśmy integralnym elementem przyrody, my ludzie. I tak samo jak inne zwierzęta się opędzają przed komarem, przed kleszczem i tak dalej, tak samo prawo takie samo mamy my. Przecież to jest nic dziwnego. To, że komar musi na nas pasożytować, to wynika z jego biologii. I oczywiście on swoją biologię zaspokaja no, naszą niekorzyścią z kolei, bo swędzi, bo przynosi choroby na przykład, a to z kolei może wpływać na to, że my niestety zachorujemy. Znaczy to w szczególności w tropikach, bo tu w Polsce akurat takich problemów nie mamy, ale tropiki rzeczywiście, no malaria to jest wielki problem, ogromny. I on też rodzi wiele z kolei innych kontrowersji, ale to już będziemy pewno być może kiedy indziej o tym mówić.
No natomiast... tak, ale z drugiej strony ciągle jesteśmy straszeni. Teraz jesteśmy straszeni komarem tygrysim.
No tak, oczywiście. No, to, że jest migracja owadów. Dzisiaj rozmawiałem z kolegą, który sam mi powiedział, że ma na północy Polski właśnie pierwsze odnotowania dwóch ważek, które naturalnie występują w południowej Europie i po prostu już zamigrowały nawet do Holandii i szczególnie tam jeden gatunek, który podał i na przykład na północ właśnie w okolicy Trójmiasta. Tu już nie zdradzę jakie, bo on będzie o tym mówił na konferencji chyba jutro, więc tu już nie będę robił przedsmaku, ale generalnie no to pokazuje. Zresztą być może szanowni państwo widzieli ostatnio taką masową falę migracyjną pięknego motyla dziennego zresztą, jakim jest rusałka osetnik. Cudowny, bardzo taki pomarańczowo-kolorowy, również jak zamknie skrzydła, to ten spód skrzydeł nie jest brązowy, jak dla większości naszych rusałek, tylko też kolorowy. I to jest właśnie taki gatunek, który migruje i strasznie go dużo było w tym roku i też taka fala się przemieściła. No ja 2 tygodnie temu obserwowałem masę osobników, w ogrodzie botanicznym, ale nie tylko, bo to i na krzewach w mieście i tak dalej. Już teraz na północy Polski już ta fala jakby przeszła. Czyli ta fala ciepła również sprzyja takim migracjom z południa Europy i to się już dzieje od lat i będzie się działo pewno coraz intensywniej, bo rzeczywiście spójrzmy na to, że okres wegetacji się wydłuża, jak i temperatura jednak się podwyższa, a w związku z tym również pewne owady do nas będą docierać, będą być może lepiej przeżywać zimę, albo będą bardziej zachęcone tą falą ciepła i być może no też niektóre bardzo piękne owady będą zalatywać częściej. Być może zmierzchnica trupia główka będzie częściej zalatywać, a być może i kto wie, może lądro kiedy zaczniemy oleandry bardziej powszechnie hodować jako ozdobną roślinę, też będzie zalatywał częściej na przykład w północne regiony Europy. Ale to już jest trend obserwowalny zawsze. To wiadomo, że zmiany klimatyczne zawsze wymuszają takie między innymi kwestie jak migracja. Natomiast my w naszych domach zbudowaliśmy sobie świątynię spokoju, którą sobie troszeczkę wmówiliśmy, bo my sobie wmówiliśmy, że jesteśmy panami totalnym wszystkiego, że my kupujemy działkę, to jest nasza działka, my tu budujemy nasz dom i w tym naszym domu tylko my mamy prawo mieszkać i to dotyczy nas, nie tylko ludzi, ale w ogóle wszelkiej materii ożywionej wokół.
Ale wszystkie te aranżacje nawet domów, kiedy no na pewno czasami czytasz jakieś takie normalne czasopisma niepoświęcone przyrodzie, no to one są...
Ja nie czytam w ogóle.
Ale na pewno widziałeś jakieś reklamy.
Ja nie czytam.
I te domy są ci takie bardzo sterylne.
Są sterylne, bo to jest taki też ten new design, w ogóle taki bardzo surowy.
Wyklucza obecność.
Tak, bo on rzeczywiście on samą swoją estetyką, bo on
intruzów.
Ten styl nie jest na przykład brzydki, bo to taki minimalizm, tak? Czyli takie dużo kolory stalowe, szare, jakieś tam takie czarne, czerń z bielą.
No właśnie, tam nie pasują żadne okruszki, żadne jakieś rzeczy.
Nie, absolutnie nie, taki mocno taki minimalistyczny styl rzeczywiście.
No i teraz wyobraź sobie takie eleganckie mieszkanko i wlatuje mucha, tak?
Nie, albo oczywiście, znaczy mucha nabiera pan zawsze, no, znaczy mucha w ogóle zawsze będzie taka kontrowersyjna, bo mucha tam zaciera te swoje łapki od nóża i to fajnie wygląda generalnie, jak ktoś tam się przygląda muchom, jak na przykład sobie czyszczą te skrzydełka albo te stopy właśnie, tylko że no, mamy świadomość tego, że ta sama mucha, szczególnie jeżeli się gdzieś tam jest zachęcona na przykład po prostu odchodami, no to wiadomo, że w jednej minucie siedzi na jakichś odchodach, a w drugiej minucie siedzi na naszej kanapce, no to rzeczywiście, no z punktu widzenia higieny rzeczywiście jest powodem, dla którego powinniśmy ewentualnie od tej muchy się opędzać. Natomiast jest wiele owadów, od których się opędzamy w sposób troszeczkę absurdalny. Bardzo często wiele jakichś mitów miejskich właśnie tworząc. No takimi owadami chociażby nielubianymi często, które w nocy przylatują, są po prostu ćmy. To jest taki paradoks, że motyle dzienne, które tak samo ćmy są motylami, tylko że po prostu zazwyczaj latają, nie wszystkie, ale większość rzeczywiście, których znamy, kojarzymy, to latają nocą. I tak motyle dzienne, bardzo kolorowe bardzo często, no budzą bardzo takie pozytywne emocje. To jest grupa, w ogóle motyle to taka grupa owadów, która budzi raczej pozytywne emocje, prawda?
Są piękne.
Są kwiaty, w ogóle już kwiaty są pozytywne, jeszcze motyle latają wśród kwiatów. To już taki pozytywny, ślankowy obrazek, który akceptujemy. Natomiast już noc, kiedy jest, kiedy chyba być może też w nas po prostu taka czujność się troszeczkę wzmaga również, no bo byśmy taka pierwotna czujność, że to jest noc, trzeba uważać, bo coś się może wydarzyć i nagle mamy tak cisza w domu i wszystko wokół, wiadomo, pogasiliśmy, już jest cichutko i nagle taka wielka ćma jakaś wpada, zrobiona światłem lampy i się rozbija, bo też ona jest zrobiona po prostu tym światem, lata wokół tej lampy.
Trochę jak ten chrząszcz, o jeszcze którym wcześniej jakiś, opowiadałeś.
Tak, jak mamy jakąś, nie daj na przykład jakiś klosz,
tłucze się.
I ona tam wlatuje w ten klosz i tam robi te kółka i się tłucze, prawda? I wtedy pani domu często jest tak, no zabij to. Tak naprawdę ta ćma, no, nic nam nie zrobi. Oczywiście czasami są nieatrakcyjne, czasami są brązowe. No dlaczego są brązowe? No bo jak lata w nocy, to po co być kolorowa, prawda? Jest po prostu brązowa i nie widać. Ale
Hubert, który realizuje audycję, tutaj mi mówi przez interkom, że zrobi, że może zrobić krzywdę. Ciekawe jaką? Do ucha wlatuje na przykład właśnie.
No to nie wiem, to chyba już tylko na pocałunki, bo to tak szczerze mówiąc, no chyba, że ktoś miód ma. Ale generalnie czasami ćmy są kolorowe również i tu trzeba z kolei przyjrzeć się im. Są przepiękna grupa motyli, jakimi są zawisaki na przykład. Wiele z nich w ciągu dnia lata, ale też są takie, co latają w nocy. Przecudowne, mają taką bardzo fantastyczną umiejętność, że zawisają w powietrzu, jak koliber.
Ale to nie jest też tak, że tak jak z nietoperzami, że jest jakiś taki racjonalny strach, że na przykład właśnie się wplącze we włosy,
tak,
albo że dotyka twarzy.
Tak, są mity miejskie. To oczywiście to są, znaczy w ogóle, no my się właśnie w dużej mierze to, co owady w nas wzbudzają tego negatywnego, to jest właśnie ten dotyk. No on jest zgoła inny. To jest po pierwsze zestaw sześciu małych odnóży, często właśnie mocno czepliwych, bo są pazurki, jakieś przylgi. Jest to na pewno inne uczucie. Jeżeli ktoś jest nieobyty z owadami, to ja to widzę choćby na lekcjach z dziećmi, kiedy ja przyjeżdżam z owadami, no dużymi owadami zazwyczaj, no i dzieci wystawiają rączki, żeby wziąć na ręce na przykład i w większości to robią. Wiele dzieci przełamuje też lęki, strachy albo niepewności. No to dla ten pierwszy, właśnie ten pierwszy raz jest najważniejszy. Dlatego, że jak już dziecko raz weźmie owada, to często już potem drugiego, trzeciego, czwartego chce. Czasem sobie wybiera, że okej, ten jest za duży, ten za mały, ale często ten jakiś strach, obawa, lęk, bariera właśnie tak długo trwa, dopóty nie weźmie tego pierwszego owada na rękę. Jakby się nie oswoi z tym dotykiem. I oczywiście, że też owady będą różnie odczuwalne, bo jak ktoś, jak owad ma malutkie pazurki na małych stopach, no to oczywiście będzie to mniej odczuwalne, ale jeżeli będzie miał bardzo silne pazurki na stopach, będą to większe już stopy, będzie to większy owad, masywniejszy, no to on też, w zależności jak się przemieszcza, czy szybko, czy wolno, czy to jest karaczan, czy patyczak na przykład, modliszka, i tak dalej, i tak dalej. Motyle mają niesamowicie czepliwe odnóże na przykład. Jak miałem chociażby egzotyczne, wielokrotnie miałem rozmaite motyle, czy to pawice, czy rusałki i tak dalej.
Ale motyle są takie delikatne.
One są delikatne, ale...
Takie kluski trochę.
Często tak, ale nie zawsze wcale. Oczywiście bardzo często rzeczywiście takie właśnie masywne. I to, co ludzi często gdzieś tam właśnie odrzuca, to to, że z nich się sypią te łuski, te takie szczecinki i tak dalej. No to jest... fantastyczne przystosowanie w ogóle tych motyli nocnych, dlatego, że kiedy one wpadają w pajęczynę, to się nie przyklejają. Dlatego, że one się poruszą, można powiedzieć. I wobec tego one się prusząc, zostawiają to w pajęczynie, a samemu odlatują. I ten pająk pozostaje taki troszeczkę niepocieszony. Ma brudną pajęczynę i musi ją na nowo tkać jeszcze, bo jest nieprzydatna w tym momencie, prawda? Dlatego też kiedyś mówiliśmy o pająkach, to wtedy też tu tylko przypomnę, są dwa miejsca na świecie, gdzie pająki niezależnie od siebie wytworzyły tak zwane pajęczyny drabinkowe. Jeden ma u góry tarczę i drabinkę u dołu, drugi na odwrót. I ćma, która uderzy u góry w drabinkę bądź tarczę, no to się stacza w dół, oprusza się cały czas, aż w końcu się przykleja na samym dole. To takie piękne przystosowanie, że ewolucyjne. Natomiast, adaptacja taka, sama ćma w sobie rzeczywiście robi to wrażenie, ale tak jak mówię, czasami warto się przyjrzeć, a przede wszystkim no naprawdę owady nie mają zaprogramowanej chęci na zrobienia krzywdy.
Ale może się to stać przypadkiem, kiedy nie wiem, naruszymy ich. No teraz mówisz o ćmach, o delikatnych właściwie owadach. Natomiast co byś zrobił, gdyby tobie się zalęgły szerszenie, miałbyś gniazdo w swoim domu, masz małe dziecko. No i co, no jednak jest taki strach,
nie,
że...
Oczywiście i to jest naturalne i to nie ma co się wcale dziwić. Ja tu też nie będę teraz... zgrywał wielkiego bohatera, że każdego namawiał, żeby ewentualnie z tym nie walczył. Przy czym ja te szerszenie sobie obserwuję. Mi latają wokół domu szerszenie, wlatują czasami do domu. Ja już wielokrotnie powtarzałem tu, wielokrotnie powtarzam to na rozmaitych zajęciach. Ja robiłem zdjęcie gniazdu szerszeni z bardzo bliska, z dwóch kroków odległości praktycznie. Szerszenie mnie nie pożądliły, zainteresowały się mną, robi to wrażenie, kiedy pięć szerszeni wokół człowieka lata i duży owad masywny, który brzęczy. Dwa kroki w tył, wróciły do pracy. Szerszeń, ten nasz europejski szerszeń jest naprawdę owadem łagodnym. To jest fakt. Oczywiście, jeżeli zniszczymy gniazdo, będziemy blisko bardzo gniazda, będziemy go atakować, szamotać się, oczywiście, on to wzbudzi w nim reakcje obronne. Osa pospolita, która często w ziemi buduje gniazdo, to nie ma porównania z szerszeniem. To człowiek przejdzie obok, nawet nie wie, że jest nora po prostu, w której jest gniazdo w ziemi, przejdzie obok i już ma kilka strzałów, dlatego że ta osa rzeczywiście jest tak napobudliwa. Natomiast osa dachowa z kolei, która często na dachu właśnie robi gniazda, jak nazwa wskazuje, znowu jest łagodna i ja w tamtym roku miałem 20 os rano w sypialni, bo mam takie możliwości, jakieś tam pod regipsem po poprzednim właścicielu i tak dalej, że przychodzą sobie i miały gniazdo i mnie naprawdę jedna tylko osa urządliła po 3 miesiącach mieszkania z nimi, kiedy miałem naprawdę po prostu setki os dziennie w domu, były wypuszczane albo no były po prostu już czasami zabijane, mówiąc, nazywając to po imieniu, ale dopiero kiedy podjęliśmy decyzję, że rzeczywiście tego się za dużo, no to zaczęła się troszeczkę walka po prostu o prysk, no i była po prostu jedna osa, która była otumaniona, weszła do klapka, wsunąłem stopę w klapek i dostałem z żądełka w nasadę palucha i to rzeczywiście bolało, ale to była jedno urządlenie przez 3 miesiące takiej współegzystencji totalnej z osami, to mówię totalnej, dlatego że ja miałem 20 os rano u siebie w sypialni, u dziecka również w pokoju latały, w ciągu południa, popołudnia kolejne przychodziły, bo one przylatywały różnymi otworami, starały się przemieszczać. Ale na poddaszu mam już drugi rok klecanki, o których no zawsze mówię w ciepłym tonie. I moje klecaneczki z kolei, które mają znacznie potężniejsze urządlenie od szerszenia czy osy, nigdy do domu nimi nie weszły, bo one sobie na poddaszu nieużytkowym są pod dachówką. No, tak i biologia właśnie wskazuje, czyli ukośna powierzchnia, silnie nagrzana. Robią takie malutkie gniazdka, płaskie, zazwyczaj jednopiętrowe. I one wylatują tylko z pomiędzy dachówkami na dwór, po ofiary wracają, ewentualnie napić się. Widzę, że latają do misek napić się. I to troszeczkę nieporadne niestety, bo nawet jak jest możliwość wyjścia z miski, to potrafią się zatopić, więc już dwoje się i troje, żeby mi się nie topiły w tych ewentualnie miskach z tą wodą, bo rzeczywiście latają bardzo powszechnie teraz, szczególnie w te upały. I mówię, nigdy do domu nie wyleciały na przykład, a to jest owad, który rzeczywiście, bo o ile osa szerszeń jak urządli, to boli, ale potem pobolewa jeszcze na przykład parę dni, to tyle klecanka za wszystkie te parę dni na raz. Czyli jedno potężne uderzenie, i rzeczywiście to w skali bólu jest bardzo wysoko, klecanka jest umieszczona. Ale mówię, no nigdy mi do domu nie wleciała i nie robię z tego rabanu. Bardziej się martwię, że jak zaadoptuję pod nasze, to co z nimi? Bardziej tu się martwię właśnie, bo to jest owad, który ustępuje niestety w Polsce również. Konkretnie klecanka rdzaworożna, bo taką akurat mam. Także tu mówię, no...
Ale ktoś jest uczulony, to
oczywiście, nie, no jeżeli ktoś jest uczulony, to jest inna zupełnie rozmowa i tu nie ma co ryzykować. To absolutnie, ja tak jak mówię od początku, ja nikogo nie będę namawiał do tego, żeby tu sobie jak gdyby plaster obok szerszeni budował. Natomiast jeżeli, ja powiedzmy jakąś tą wiedzę biologiczną mam, więc ja sobie też radzę lepiej z rozpoznawaniem pewnych grup owadów i tak dalej, na pewno mnie jest łatwiej i to na pewno jest zrozumiałe, że przeciętny Kowalski, który no nie ma wiedzy takiej powiedzmy gdzieś tam przyrodniczej, biologicznej, takiej powiedzmy bardziej fachowej, to ja mu się też nie dziwię, że on reaguje jak gdyby prewencyjnie, no bo to jest taka troszeczkę prewencja. Ale mimo wszystko to też pokazuje, w szczególności do pospolitych owadów, do pospolitych zwierząt, przy co się dzieje za skrońcami i padalcami, które do domu nie daj, po prostu no pech zawędrowały, które są eksterminowane do dzisiaj, XXI wiek, a my eksterminujemy po prostu nieszkodliwe zupełnie zwierzęta, traktując wszystko jak żmije, pomijając, że żmija jest pod ochroną i też do dzisiaj żmije są niestety, ale dekapitowane po prostu szpadlem i to jest bardzo przykre, że w XXI wieku do tego dochodzi. Zwierzę, które jest niesamowicie też skryte i to jest duży łód po prostu pecha, powiedzmy wzajemnego, że gdzieś się człowiek natknął na tą żmiję i tak reaguje w sposób no, interwencyjny, powiedzmy, mimo tego, że jest zwierzęciem no, łagodnym, pod ochroną i tak dalej. I teraz wracając do owadów, to samo się dzieje. Po prostu ten klapek, ta packa często wygrywa, a tak naprawdę, jeżeli możemy, to na pewno to, co pomoże troszeczkę zrozumieć być może tą przyrodę, która nas odwiedza no, w naszym domu, ale tak naprawdę przyroda no, nie zna podziału geodezyjnego działek, nie zna granic administracyjnych. Sarna nie ma paszportu na podróż między Niemcami i Polską i tak ze wszystkim jest. No, my troszeczkę musimy poczuć się, że jesteśmy integralnym elementem tej wielkiej całości wokół nas, że to nie jest tak, że my zbudowaliśmy swoją twierdzę i już mamy to totalny monopol na wpuszczanie, wypuszczanie kogokolwiek, no bo to jest skrajnie niemożliwe po prostu, a my troszeczkę taką, powiedziałem nawet, że w psychozę wpadamy, ponieważ się tak już wysterylizowaliśmy, że oczekujemy, że tylko my i my tylko tu możemy i wszystko inne, co tu wejdzie, jest na zasadzie deeksterminacji, bo tak niestety często jest.
Ale jak z kolei zachęcić kogoś, kto czuje obrzydzenie? Bardzo często słyszę z to ust prawda. Różnych osób, że po prostu mnie to obrzydza.
Tak, to jest prawda i to już rozmaite badania na ten temat są. Tak naprawdę uprzedzenia do, nie tylko owadów, bo to są rozmaite uprzedzenia i do chwastów, i do węży, i do gadów, i do ptaków na przykład również.
Do ślimaków.
Do ślimaków. No, są rozmaite uprzedzenia.
Już o pająkach nawet nie wspomnę.
Nie, oczywiście. Uprzedzenia są rozmaite. I tak naprawdę uprzedzenia w dużej mierze, szczególnie w naszej strefie klimatycznej i takiego jednak my jesteśmy Europejczykami, czyli my tu już mamy bardzo dużą, potężną historię, jeżeli chodzi o osadnictwo, rozbudowę, no, rewolucja przemysłowa, tak, kulturowa i tak dalej, i tak dalej. I my sobie zbudowaliśmy pewien schemat postępowania i w dużej mierze nasze obrzydzenie, uprzedzenie, agresja wobec rozmaitych grup zwierząt, ale i roślin, jest spowodowane tym, że to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. To jest takie bezwiedne troszeczkę. Bo tak naprawdę ja często pytam, dlaczego tak uważasz? I tak naprawdę nikt nie potrafi do końca tak, ale tak uargumentować w pełni z siebie na przykład, tak? Często jest tak, że nagle ja każdy jakiś tam argument wytrącam kontrargumentem, tak? Na przykład no, pająk to jest klasyka z pająkiem, to jest włochaty, tak? No chomik jest włochaty, nie przeszkadza, prawda? No to już okej, okay, no to już idziemy inaczej. No to ma 8 nóż, no, ale w czym to przeszkadza, że ma 8, 4? No przeszkadza w jednym, że to jest inne. Czyli my się troszeczkę boimy inności. Dlaczego się boimy inności? Bo my jej nie znamy. Skoro czegoś nie znamy, to bardzo często się niestety boimy, a skoro się boimy, no to chcemy przed tym się albo uciec, albo to zwalczyć. I to niestety tak wygląda, że nawet bardzo mały owad, który no pechowo wleciał do domu, no po prostu jest traktowany jak najgorsze zło. A tu chciałem przypomnieć mimo wszystko, że jest to inne życie, mimo wszystko na pewno tego owada, ale jednak on żyje też i my dzierżąc tego klapka w ręku, tak naprawdę takim jesteśmy troszeczkę panami życia i śmierci w tym momencie, prawda, bo my to robimy bezwiednie totalnie, nawet teraz być może część osób się jakieś uśmiechnie, powie, a co gość opowiada, jak zwykły robal, tak, przy czym robali nie ma oczywiście, ale powiedzmy zwykły robal, no ale jednak ten owad, ten ślimak, ten krocionuk, ta stonoga, tak dalej, one żyją. Mimo wszystko żyją. I my tak naprawdę w ułamku sekundy potrafimy pozbawić kogoś życia. I to jest ciekawe i przerażające z jednej strony, że to robimy bardzo bezwiednie.
I traktujemy
to bezrefleksyjnie i traktujemy to tak po prostu przechodząc do porządku dziennego zaraz po, prawda?
Ale to tak mówisz o tym, że są te badania, które rozgraniczają, że śmierć śmierci nierówna. Tak samo, kiedy większość z nas nie jest w stanie w jakiś sposób emocjonalnie zareagować na to, że ryba jest uśmiercana.
Nie, oczywiście, bo to już powiedzmy, no teraz będziemy już tak iść mocno w kierunku tej bioetyki i tu takie dyskusje też mieliśmy w audycji przecież. To jest też bardzo trudny temat, bardzo szeroki. Ja uważam...
Pytanie, czy potrzebne?
Nie, oczywiście potrzebne.
Często naukowcy mówią, że i tak ludzkość wyginie, a owady zostaną.
Nie, oczywiście, że tak. Znaczy, w Niemczech są badania, gdzie w miastach poznikało 80% nawet różnorodności owadów. Przy czym owadów jest tyle samo, tylko że pewien problem, zamiast motylków są muchy na przykład. Tak? Pytanie, czy tego chcemy. Ja uważam, że jeżeli zapewnimy wysoką bioróżnorodność, po pierwsze, znaczy ja jestem orędownikiem ochrony przyrody, tak? Środowiska też, ale ochrony przyrody, czyli dla mnie jest ważne, żeby zachować gatunki. Tak naprawdę ja jako biolog, jako osoba zajmująca się też tą kwestią, gdzieś tam ochrony przyrody, środowiska, no śledzę te trendy, śledzę również to, co się dzieje na świecie i niestety no mam świadomość tego, jak wiele gatunków, właściwie no nie wiem, czy nie można zaryzykować stwierdzenia, że co tydzień nie ma od stycznia patrząc komunikatu, że jakiś gatunek zniknął, bądź populacja, bądź podgatunek. Myślę, że można zaryzykować takie twierdzenie teraz, od stycznia tego roku. To jest przerażające. Przerażające jest to, co się wydarzyło w marcu, kwietniu, teraz. Nosorożec sumatrzański w Malezji, nosorożec biały północny. Po ostatnim osobniku zostało tych nosorożców. Zastrzelona tygrysica, jednego z najrzadszych, jeszcze ciężarna, z najrzadszego podgatunku. No wiele tego jest i to również dotyczy owadów, przy czym owady gorzej się obserwuje, te trendy. Ale dzisiaj z kolei bardzo pozytywne widziałem doniesienie, że w Parku Narodowym Karkonoskim wypuszczono 300 gąsienic, nie pylaka Apollo, jak się nie mylę, 300. Fajnie, bo jest program, żeby go przywrócić w te miejsca, czy motylka generalnie pod ochroną w Polsce. Czyli troszeczkę gorzej nam się te owady obserwuje i taki szerszeń przykładowo w Niemczech niemal zniknął w pewnym momencie. Bo właśnie ta taka prewencja, duże podejście prewencyjne, dużo osób może powiedzieć, no słusznie, tak? No niesłusznie, bo my ciągle rozpatrujemy to przez pryzmat bardzo egoistyczny człowiek, tak? Że to, co nam się podoba indywidualnie, to może żyć, a co nam się nie podoba, to nie może żyć. No niestety, nieraz się okazało, że wytępiliśmy jakiś gatunek, czy w dużej skali, czy w mniejszej skali i się okazało, że tak to wpłynęło na przebudowę ekosystemu, pewnej zależności i tak dalej, że to pociągnęło za sobą bardzo szerokie perkusje. Czasami oczywiście nie będzie tych konsekwencji poważnych, bo zniknie jedna mucha, powiedzmy, i dobrze, w jej miejsce wyjdzie inna mucha. Ale mimo wszystko jest to jakaś bioróżnorodność i myślę, że to byłoby przede wszystkim godne i właściwe, szczególnie jeżeli uważamy się za kraj rozwinięty i mamy XXI wiek i przede wszystkim rozmaite badania prowadzimy w różnych dyscyplinach, dziedzinach, że powinniśmy jednak pokłonić się troszeczkę nad tym tematem i jeżeli możemy na przykład sobie wyselekcjonować, kiedy tym klapkiem szczelimy, a kiedy nie, że możemy wziąć słoiczek na przykład. I
no właśnie, chciałam o tym powiedzieć.
To, co tu wielokrotnie mówiłem.
To może być wyzwanie dla wielu domowników.
Oczywiście
na przykład,
wyzwanie,
dla dziecka,
ale ja już
dostrzegam
przez te ileś lat, jak już opowiadam, mówię, staram się gdzieś tam krzewić nie po prostu wielkie hipisowskie umiłowanie przyrody, tylko po prostu zwykłe, banalne umiłowanie przyrody jako tego świata, w którym żyjemy, bo to jest nasz jedyny świat. My nie mamy drugiego świata. Jeżeli my o ten świat nie zadbamy wokół nas, zaczynając od małych rzeczy, nieśmiecenia i powiedzmy, nie wiem, ochrony czy nie zabijania wszystkich owadów, które do domu wejdą, to jest to super krok, uważam. I ten słoik oczywiście, że będzie wyzwaniem, bo to jest inne podejście. Klapkiem to już trzeba, wiadomo. Tutaj jest intencja one shot, one kill.
Ja
tak?
Bardzo jestem ciekawa, czy wśród słuchaczy są takie osoby, które po prostu no, potrafiły się przemóc i tego pająka zamiast uciekać z krzykiem, czy
uciekać
zabić,
to jeszcze mało, ale właśnie...
Zabić klapkiem, to po prostu wziąć słoik, spokojnie się opanować, wziąć słoik,
karteczkę sztywną
taką
karteczkę.
Nawet grubszą, tak, żeby nie była cienka.
Ale też
przykryć tego pająka tym słoikiem, karteczkę wsunąć i po prostu jakoś tam na balkon i wytrzepać go,
uważam, że to jest... Przede wszystkim też taki objaw tego, czego troszeczkę nam brakuje niestety coraz bardziej w tym pędzie wokół nas, czyli zwykłej empatii.
A mrówki?
No mrówki to jest też często kontrowersja. Czasami mrówki są tylko u nas bardzo dużo mrówek, ale przez chwilę, bo na przykład jest rójka i akurat się zagregowały samce, samice i nagle ludzie patrzą, ojejku, ile mrówek, tak? Czasami mrówki tylko przechodzą tydzień przez nasz dom, dwa tygodnie na przykład. Jedni ludzie sypią proszek i tu ciężko Wiadomo, że idealnie byłoby najlepiej tak pięknej harmonii żyć, żeby niczego nie zabijać i tych komarów, i mrówek, i w ogóle, żeby wszyscy się kochali, tak?
No nie, no,
ale
z komarami to chyba jednak
to
się
jest,
nie uda.
To jest, no to w ogóle z podstawy skrajnie możliwe, ponieważ wszyscy zamieszkujemy ten sam świat, ale też wszyscy korzystamy z jego zasobów, czyli po prostu jest konkurencja o zasoby, również o miejsce do życia, o pożywienie i tak dalej, i tak dalej.
Mój mąż na przykład martwi się o to, gdzie zniknęły nasze nietoperze, bo komary są, nietoperze nie ma, zwykle oblatywały cały dom.
No i nietoperze też mają potężne migracje, niektóre gatunki, także i też czasami się zdarza, że coś, co się wydarzyło obok, w jakimś ekosystemie niszy, którą zajmowały, spowodowało na przykład ich wymuszoną migrację. Także to może być rozmaita kwestia tego wszystkiego, a być może po prostu żerują w innym miejscu. To też tak może być. Jak gdyby no nietoperze potrafią być w jednym miejscu, potężne kolonie budować zimując i nagle się przychodzi wiosna, jest dyspersja po prostu w każdym kierunku i nagle jednego roku były tu, a drugiego roku są tam, albo są mniej więcej na obszarze, no ale powiedzmy akurat wasz dom im na przykład nie przestał pasować na przykład okolice. Ja też mam masę komarów
Szkoda.
Wokół i ja na przykład dostrzegam, że w tamtym roku w mojej okolicy było niewiele, ale było troszeczkę jaskółek na przykład, dymówek. W tym roku nie widzę w ogóle na przykład. W ogóle jaskółek. Ja w tym roku już nie widziałem w swojej okolicy jaskółek na przykład, a w tamtym roku były dymówki. No i tu właśnie teraz, to też jest pewien problem, bo te jaskółki też, tak, jeżyki w mieście, powiedzmy, gdzie są blokowiska, wyciągają rzeczywiście, łowią masę komarów, much i tak dalej. No to i te jaskółki, które często nad ciekami wodnymi gdzieś sobie tam polują, żerują, ale wyciągają też masę takich owadów właśnie, powiedzmy, uciążliwych. Ale znowu ten szerszeń też jest owadem, no wszystkożernym, ale dla dzieci swoich po prostu zdobywa pokarm zwierzęcy, bezkręgowce. To i również komary i muchy na przykład są w tym menu, powiedzmy. Także to wszystko jest powiązane, tylko oczywiście my się wysterylizowaliśmy i troszeczkę ten obraz powiązań nam zniknął z horyzontu.
To na zakończenie mamy właśnie takie wyzwanie dla państwa, żeby od razu nie wpadać w panikę, nie zabijać, tylko się najpierw zastanowić, poszukać informacji, nawet porobić zdjęcia. Można wysłać do Sebastiana Pilichowskiego na portalu społecznościowym i zapytać, co to jest i może po prostu, jeśli to pająk albo ćma, to delikatnie w tym słoiku wynieść. Takie wyzwanie dla państwa. Sebastian Pilichowski, biolog z żywej edukacji, stały gość magazynu Między Nami Zwierzętami. Dziękuję za twój pożyteczny wykład, a po 21.15 pani Małgorzata Biegańska-Henryk i przed 22.00 żurawiki Piotra.